Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Pierwszym gościem porannego programu w Radiu Kraków Kultura jest dzisiaj Dominik Hej, doktor politologii, założyciel portalu poświęconego sprawom węgierskim .hu, autor książki Węgry na nowo, jak Viktor Orbán zaprogramował narodową tożsamość. Dzień dobry.
Dzień dobry i dziękuję pięknie już na wstępie za zaproszenie.
Czy w jakimś sensie może dzisiaj zdumiewać to, że naród, który ma za sobą traumę sowieckiej interwencji w 1956 roku, dzisiaj w czasie wojny w Ukrainie jest jednym z najbardziej prorosyjskich państw w Europie?
Formalnie, gdybyśmy spojrzeli na działania Węgier, to tak naprawdę jest jedynym aż tak prorosyjskim w Unii Europejskiej. Oczywiście zobaczymy Serbię. Natomiast ja 56 roku, paradoksalnie, bo jest to, nie ukrywam, pytanie, które pada najczęściej, zupełnie bym w to nie mieszał, dlatego że już w 2015 roku, kiedy Władimir Putin przyleciał na Węgry, co bardzo wzburzyło polską też opinię publiczną, zresztą Viktor Orbán wtedy nazajutrz przyleciał do Warszawy, wówczas jeszcze za rządów Ewy Kopacz, i przepraszał ją wielkim bukietem kwiatów. I tutaj tak wówczas rządząca koalicja, jak i cała opozycja, były zgodne co do tego, że jest to niedopuszczalna postawa. Natomiast wówczas, kiedy ta wizyta doszła do skutku, to Péter Szijjártó, czyli szef węgierskiej dyplomacji, którego dzisiaj określiłbym mianem właśnie największego rzecznika rosyjskich interesów, który zresztą 30 grudnia 2021 roku otrzymał odznaczenie od Władimira Putina z rąk Siergieja Ławrowa, do dzisiaj go nie oddał, więc to jest jako ciekawy nawias. Natomiast on wówczas powiedział, że nie należy mieszać historii z gospodarką. I tak naprawdę tą odpowiedź usłyszeliby państwo każdego dnia dzisiaj. Wczoraj w Brukseli odbywała się Rada Ministrów Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej i wylatując na tę radę, na tak zwany FAC, Péter Szijjártó napisał w mediach społecznościowych, że ma nadzieję, że wyjdziemy wreszcie, czy też nie będziemy dalej brnąć w ślepą uliczkę, a tą ślepą uliczkę są sankcje, których ogromnym zwolennikiem jest Polska.
Przytacza pan słowa mówiące o tym, że nie należy mieszać gospodarki z historią, ale przecież polityka historyczna jest bardzo mocna na Węgrzech.
To prawda i też jej szczególna rola jest, dlatego że paradoksalnie właśnie polityką historyczną kierowana jest w dużej mierze polityka zagraniczna Węgier. W związku z tym oczywiście, cytując, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W związku z tym to jest niewątpliwie jeden z elementów, ale zaraz gdyby taki argument bardzo słuszny podniósłby pan w dyskusji z węgierskimi politykami koalicji rządzącej, to usłyszałby pan, że przede wszystkim Węgry kierują się swoim interesem narodowym. I to już jest coś, z czym się nie da dyskutować, dlatego że interes narodowy jest definiowany wyłącznie przez dane państwo, albo w zasadzie przez większość parlamentarną. Problem polega na tym, w głównym opisie Węgier współczesnych, że moglibyśmy tak naprawdę to, co się tam dzieje, dzielić do 24 lutego, czyli do wybuchu wojny, i po 24 lutego. Oczywiście 3 kwietnia były wybory. Natomiast to jest jeden z elementów, który bardzo mocno zmienił postrzeganie Węgier, tak z zewnątrz, jak i mam wrażenie wewnętrznej identyfikacji, gdzie to podejście, o które zechciał pan zapytać na wstępie, to znaczy patrząc na schedę po sowieckim systemie, zupełnie to się wymieszało. To znaczy mowa tutaj jest o tym, że to stanowisko, ktoś powie prorosyjskie, Węgrzy twierdzą, że po prostu prowęgierskie, jeszcze bardziej się utwardziło i to bardzo widać. Znaczy Węgrom tłumaczono przez długi czas, że relacje z Rosją są niezbędne do tego, żeby mieć dostęp do tanich złóż gazu albo ropy naftowej. Zresztą pamiętajmy, że w kolejnych pakietach sankcji to się udało faktycznie wywalczyć, jak mówił Viktor Orbán. Ja nigdy nie zagłosowałem za, wszędzie mamy wyłączenia, ja po prostu nie byłem przeciw. I teraz jest podnoszona kwestia między innymi związana z tym, że 97% Węgrów, którzy wzięli udział w takim korespondencyjnym referendum, tak zwanych narodowych konsultacjach, nie chce sankcji, ale jest i druga strona, czyli polityka, która rządzona jest resentymentem za tak zwanymi wielkimi Węgrami, w zasadzie nie tak zwanymi, tylko faktycznie istniejącymi w kulturze, czyli tymi, które istniały do 1920 roku, czyli traktatu z Trianon po I wojnie światowej, w wyniku którego Węgrzy stracili 2/3 powierzchni i mniej więcej podobny odsetek ludności, gdzie polityka związana ze Słowacją, Serbią, Ukrainą także, ale też choćby Rumunią w największym stopniu, determinowana jest zdecydowanie tym tą dawną pamięcią. Zresztą gdyby państwo, czy pan redaktor zechciał przesłuchać nawet ostatnie wystąpienia w kontekście Ukrainy, to usłyszycie o mniejszości węgierskiej w obwodzie zakarpackim. No to są ziemie, które do 1920 roku przynależały do Królestwa Węgier, potem zostały ponownie włączone dzięki współpracy z Hitlerem, no a potem w 1947 roku ostatecznie odłączone od Węgier w wyniku tak zwanego małego Trianon, bo i w kulturze pamięci historycznej mamy właśnie dwa Trianon. Jeden z 20 roku, a drugi 47. Oczywiście najważniejszy jest ten pierwszy.
A czy mit Trianon i mit Wielkich Węgier to mit wyłącznie politycznych elit, czy także wyborców, Węgrów po prostu?
W dużej mierze pamiętajmy też, że jakby ta narracja resentymentu, to znaczy pewnego mrugania okiem do środowisk, które chciałyby czasami zmianę układu granic, no to będzie ona głównie dominowała jednak w środowiskach Fideszu i bardziej na prawo, czyli partii skrajnie prawicowej Mihozang, czyli Nasza Ojczyzna, która dostała się do parlamentu w kwietniu ku dużemu zaskoczeniu, myślę, że i samej, ale też Fideszu, co bardzo było widać. Natomiast więc jakby Fidesz, nie chcąc, żeby ta partia się rozrastała, no to musi część jej postulatów przejmować, tak jak kiedyś była partia skrajnie prawicowa, o której być może państwo słyszeli, czyli Jobbik, i wówczas na podstawie takiej dobrej kooperacji między tymi partiami Jobbik zbyt się wzmocnił, no więc Viktor Orban jako wytrawny gracz wyciąga lekcje z przeszłości. Natomiast dzisiaj jest tak, że kwestie związane w ogóle z Trianon to jest coś, co przeżywa każdy Węgier. Każdy inaczej. Ja zawsze daję ten przykład, który pozwoliłem sobie też zawrzeć w książce, że o ile w Polsce większość partii musi mieć jakiś stosunek do przemian, na przykład okrągłego stołu, albo tego, czy wybory w 89 roku można nazwać w pełni demokratycznymi, czy pokazywać ten aspekt związany z kontraktowością. O tyle na Węgrzech 4 czerwca, nomen omen, też jest wyeksponowany bardzo, a dotyczy właśnie rocznicy Trianon, gdzie każda partia polityczna w mediach społecznościowych musi coś napisać na temat Trianon. Tylko że Fidesz, czy prawica szeroko rozumiana, będzie pisała o traumie, o niesprawiedliwości, o tak zwanym dyktacie trianońskim. Natomiast im bardziej poszlibyśmy w kierunku centrum i też lewicy, tym bardziej przeczytają państwo oczywiście o Trianon, ale tam jest od razu postulat, że trzeba wyciągać lekcje z przeszłości, że nie można być takim jakby narodocentrycznym, tak? Bo tu nie chodzi o mieszanie patriotyzmu, tylko o wątki wręcz ksenofobiczne, które czasami przejawiają się w wystąpieniach węgierskich elit politycznych. Więc Trianon dla wszystkich jest istotne. Tak samo jak, zdradzając aspekt rodzinny, zawsze mi dziadek, który brał udział w powstaniu w 56 roku, tłumaczył, że 56 rok jest w duszy każdego Węgra, bo nie ma Węgra, który by nie ucierpiał w 56 roku. Natomiast jakby na przestrzeni tych 13 lat rządów Fideszu zdarzyło się tak, że i podejście jakby do celebrowania, tak to określmy, pamięci o 56 roku i właśnie Rosji, nawiązując do pana pierwszego pytania, no bardzo się zmieniło.
To jeszcze o czymś, co jest pomiędzy Trianon a 56, to trzymając się tej polityki historycznej, czy w debacie publicznej, w jakimkolwiek kontekście też powraca druga wojna światowa, jak to ma miejsce u nas, w jaki sposób elity polityczne odnoszą się na przykład do tradycji strzałokrzyżowców?
To jest wątek, który tak naprawdę jest często przemilczany. Ja jako ciekawostkę zdradzę, że jakby w ogóle mowa o tym, że Węgry brały udział po stronie Hitlera w II wojnie światowej, jest wyparta z pamięci historycznej. To widać na przykład na pomnikach, że mowa jest, ja przytaczam jeden z fragmentów, ale być może ci z państwa, którzy byli w Budapeszcie, częściej się ogląda ten pomnik żołnierzy radzieckich w centrum Budapesztu, rzadziej ten niemieckiej inwazji czy o niemieckiej okupacji, gdzie w ogóle nie ma mowy o udziale węgierskim. Natomiast to, co jest ciekawe, że mieliśmy akurat, rozmawiamy kilka dni po rocznicy bitwy w Zakolu Dunaju, której przegrała Armia Królestwa Węgier, czyli ta, która współpracowała z Hitlerem, została pokonana przez Związek Radziecki. Bardzo dotkliwe straty. To są gigantyczne straty, które wówczas Węgrzy odnieśli, ale co ciekawe, celebrując to wydarzenie na poziomie państwowym, dlatego że były obchody być może skromne, ale jednak z udziałem choćby ministra obrony narodowej, czy też pewnego wspomnienia przez premiera, czy innych ważnych urzędników, w ogóle nie ma mowy, co Węgrzy tam robili, to znaczy jak się tam znaleźli. W związku z tym jakby o dziedzictwie pamięci jest mowa, ale o udziale w II wojnie światowej, takiej w pierwszej, nie po tej stronie, że tak to nazwę enigmatycznie, słowa nie ma. Jako ciekawostkę zdradzając Państwu, 11 listopada bieżącego roku będzie 85. rocznica wkroczenia generała czy regenta Horthyego do Koszyc, kiedy w wyniku arbitraży wiedeńskich i współpracy z Hitlerem Węgry zaczęły się odradzać w starych granicach. I to będzie jedno z ciekawszych wydarzeń do opisania, do przyglądania się, w jaki sposób to święto, a na pewno zostanie uczczone, ale jak zostanie uczczone, jakie elementy tutaj się pojawią.
Dominik Hej, autor książki Węgry na nowo, jak Viktor Orbán zaprogramował narodową tożsamość, jest gościem porannego programu w Radiu Kraków Kultura. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Przypomnę, Dominik Hej, doktor politologii, założyciel portalu poświęconego sprawom węgierskim.hu, autor książki Węgry na nowo, jak Viktor Orbán zaprogramował narodową tożsamość, jest gościem porannego programu w Radiu Kraków Kultura. Sporo mówiliśmy przed momentem o polityce historycznej, a pan też użył takiego sformułowania, że dziś wiele wątków, wiele postaw uległo wymieszaniu. Wprost pisze pan o swoistym modus operandi węgierskich rządów. Horthy, Kádár, postkomuniści, Orbán. Co na przykład łączy dzisiaj Orbána z choćby komunistycznym Kádárem?
Żeby spróbować to wyjaśnić, bo już ważne zastrzeżenie na początku jest takie, że ja nie porównuję, że Węgrom dzisiaj za Viktora Orbána żyje się jak za Kádára w wymiarze politycznym, tak to określmy. Czyli to komunizm i Węgierska Republika Ludowa to nie jest to samo, co Węgry Viktora Orbána. Natomiast co łączy? Moim zdaniem, jeżeli prześledzi się sposób formułowania czy sprawowania władzy w tym wymiarze, że jeżeli, mówiąc enigmatycznie, nie przeszkadzasz, nie wychylasz się, to żyjesz godziwie, żyjesz na jakimś poziomie, który dla jednych jest lepszy bądź gorszy, ale nikt nie będzie tobie utrudniał życia. Natomiast ci, którzy mają ambicje, chcą się wychylić, chcą czegoś więcej, no to są grupy, które określane są mianem tych, którzy nie służą Węgier. Po części na przykład, jako paradoks, są to na przykład nauczyciele, którzy zabiegają o podwyżki, to są akademicy, to jest młodzież, która w opinii władz będzie na pewno manipulowana przez sławetnego George'a Sorosa. Natomiast to jest też taki element z ostatniego czasu nawet, regulowanych cen. To jest pewien paradoks. Węgry są obecnie państwem w Unii Europejskiej, które ma najwyższy wskaźnik inflacyjny, 25% za grudzień, ale żeby Państwu pokazać czy uzmysłowić, jak bardzo to jest odczuwalne, to weźmy pod uwagę, że w Polsce inflacja pod względem żywności to jest około 20%, która niewątpliwie dla każdego jest czymś trudnym. No to na Węgrzech to jest 45%. Pomimo regulowanych cen produktów żywnościowych, łącznie 8, i pomimo takiej polityki, którą można by było porównywać pod względem podejścia ekonomicznego do jakiegoś zachęt, tak to nazwijmy, związanych z socjalizmem i tego, że to się nie sprawdza. No, trudno by było sobie wyobrazić, ja wiem, że na przestrzeni miesięcy mieliśmy w Polsce braki cukru, no, ale nie brakowało na przykład mąki i innych wyrobów, których na Węgrzech brakuje, albo na przykład jajek, albo jeszcze jednej ciekawej rzeczy, czyli tego, że Krajowy Związek Producentów Ziemniaków uważa, że na Węgrzech mniej więcej w połowie lutego może zabraknąć ziemniaków. To są rzeczy, które z polskiej perspektywy szczęśliwie wydają się nieprawdopodobne, ale też prezentują pewien sposób władzy, też takiej autokracji, w której Węgry są rządzone od 2020 roku za pomocą polskiego odpowiednika dekretów, czyli rozporządzeń, gdzie najpierw wprowadzono stan zagrożenia konstytucyjny, w dużym uproszczeniu nazwijmy go wyjątkowym, aczkolwiek to nie jest to samo, najpierw z powodu COVID-u, a potem go przedłużono z powodu wojny. I premier bardzo dużo ważnych decyzji dla państwa jakby uchwala decyzją osobistą poprzez rozporządzenie, całkowicie z pominięciem parlamentu, co akurat też go pod względem sposobu sprawowania władzy łączy jednak z Janoszem Kádárem.
No, odnosząc się do Kádára, przywołał pan tę zasadę. Macie pełne półki, ale w politykę się nie mieszacie, ten tak. Gulaszowy komunizm. Jak mocne są dzisiaj te postawy konformistyczne, tak je nazwę?
Moim zdaniem bardzo, dlatego że jeżeli musimy wejść od punktu jakby socjodemograficznego, na Węgrzech jest tak, że mamy Budapeszt i wszystko inne. W Polsce mają państwo 16 silnych miast województw. wojewódzkich, które bez względu na to, jaka formacja rządzi, zazwyczaj potrafią się, nazwijmy to w dużym uproszczeniu, zbuntować. Na Węgrzech czegoś takiego nie ma. Żeby ludzie wyszli na ulicę, moglibyśmy uznać, że przy takiej inflacji to jest nieprawdopodobne, że nie protestują, no ale jakby jest im to tłumaczone wszystko tym, że to jest wina trwającej wojny, a także sankcji unijnych, tam roli Rosji w tym, że jest droga, absolutnie nie ma, tylko głównie właśnie wina Unii Europejskiej albo między innymi pośrednio też Polski za to, że wspiera Ukrainę zbrojnie zamiast doprowadzić do rozmów pokojowych, czyli po prostu przestać ją dozbrajać, żeby Ukraina musiała się poddać. No to jest takie poczucie, w którym Węgrzy, no wierząc o tym, że to zły Zachód jest winien definitywnie w zasadzie wszystkiemu, to ich poziom życia oczywiście spada. Ale tak naprawdę Węgrzy moim zdaniem są bardzo dużymi konformistami. To znaczy oni nie protestują do momentu, w którym nie spotka ich coś, co tak naprawdę odczują. Ostatni raz takie masowe protesty były w 2018 roku. Masowość ich polega nie na tym, że w Budapeszcie wyjdzie 100 tysięcy ludzi, bo to się zdarza, na przykład w obronie edukacji. Natomiast chodzi o to, żeby w innych miejscach ludzie protestowali. Wówczas protestowali dlatego, że zmieniano kodeks pracy. Istnieje możliwość, że jeżeli obecna inflacja, nazwijmy to, wyrwie się spod kontroli, albo nie uda się dalej tłumaczyć ludziom tego, że ich poziom życia spada, bo Unia Europejska chce sankcji przeciwko Rosji, to mogą obrócić się po części przeciwko rządowi. Aczkolwiek, żeby tylko znowu jakby spuentować to wszystko, czy pokazać, jak to działa, Główny Urząd Statystyczny Węgier, czyli KSH, podaje też wymiar inflacji dla grupy emerytów. I wyszła ona, że w 2022 roku całoroczna była to 15,2%. W związku z tym rząd w grudniu zapowiedział podwyżki emerytur o 15% i obecnie komunikuje, że emeryci, czyli jedna z najważniejszych grup, które głosują na Fidesz, bo w innych grupach bardzo już Fidesz traci, aczkolwiek wciąż ma bardzo stabilną pozycję lidera, że ta inflacja przez emerytów będzie w ogóle nieodczuwana, dlatego że jakby kosztuje was życie 15% więcej, my wam damy te 15%. Stąd między innymi też dzięki jakby układowi medialnemu, który pozwala tę, mówiąc wprost, też kremlowską propagandę uzewnętrzniać w poszczególnych państwach, ale też systemu wyborczego, Fideszowi udaje się trwać w tak dobrych realiach.
Przy tej okazji muszę zapytać, jak w praktyce realizowany jest, jak działa ów narodowy system współdziałania?
Ależ doskonale musiałbym odpowiedzieć, dlatego że to jest ciekawe, że program polityczny, jedyny Fideszu od lat, który się ukazał, który został opublikowany w 2010 roku w publikacji zwanej Polityka Spraw Narodowych, został wyeksponowany później, czy przepisany w formie ustawy i późniejszego rozporządzenia. I to było coś, co jakby ukształtowało, bo dzisiaj Węgry to jest tak zwany NER. Ten krótki akronim pozwala na trochę lepsze zrozumienie, że jeżeli czytają państwo, czy gdzieś by w oczy rzucił się jakiś węgierski tekst opozycyjny, to na pewno pojawi się ten skrótowiec, bo to jest właśnie Narodowy System Współdziałania, czyli coś, co miało być nową umową społeczną, co daje Fideszowi super większość polegającą na tym, że część decyzji może podejmować bez referendum, czyli na przykład przyjęcia konstytucji w 2011 roku, dlatego że zdecydowana większość Węgrów, głosując na Fidesz, po prostu opowiada się za kontynuacją rządów. Stąd między innymi Fidesz nie przedstawia programów wyborczych w wyborach ani w 2014, ani 2018, ani 2022, dlatego że mówi o tym, że to jest tak naprawdę kontynuacja tego, co było w 2010 roku. No i na tym poziomie narodowego systemu współdziałania udało się zastąpić elity postkomunistyczne swoimi. No i niestety, czego dowodem są też liczne postępowania Komisji Europejskiej czy sądów unijnych przeciwko Węgrom, zbudować nową grupę, mówiąc już wprost, oligarchów, którzy po prostu uwłaszczyli się na funduszach unijnych. Stąd między innymi tak duże są naciski na to, żeby Węgrom pieniądze wstrzymywać, przy czym one nie są o kwestie tak zwane ideowe, tylko po prostu twardych pieniędzy, które gdzieś między palcami przeciekają strumieniami.
A w jaki sposób tradycja chrześcijańska legalizuje władzę? Też pan zwraca na to uwagę.
Musimy też odróżnić dwa wymiary. Pierwszy to jest to, co kto wierzy i to jest absolutnie prywatna sprawa. To w ogóle nie jest przedmiotem jakiejkolwiek analizy. Ja starając się sięgnąć do tego i mówiąc wprost o chrześcijaństwie jako narzędziu sprawowania polityki, wskazuję na to między innymi, żeby też za długo się nad tą kwestią nie rozszerzać. Jeżeli mówię Węgrzy o chrześcijaństwie, pamiętajmy o tym, że elity polityczne Fideszu to są głównie protestanci. W związku z tym na przykład dogmat, którym oni się kierują w życiu, w polityce, w kwestiach światopoglądowych, jest zupełnie odmienny od tego, co określiłbym mianem, w dużym oczywiście ułatwieniu, dogmatu Watykanu. I tym, kiedy w Polsce się mówi o chrześcijaństwie, ma się na myśli zupełnie inną postawę, aniżeli na Węgrzech. Ale żeby pokazać pewien wymiar korzyści płynący z tego, pamiętajmy, że w czerwcu z pakietu unijnego wykreślono patriarchę Cyryla, który jest jakby duchowym wsparciem Władimira Putina w prowadzeniu wojny przeciwko Ukrainie. I na ten element powoływano się, że jest to ochrona wartości chrześcijańskich, prawa do wyznawania religii i tak dalej, ale też na tej kanwie właśnie tego chrześcijaństwa w 2018 roku Viktor Orban w czasie spotkania z Władimirem Putinem mówił o tym, że należymy z Rosją do tego samego kręgu chrześcijańskiego. Jako ciekawostka albo osobiste doświadczenie, ja wtedy napisałem tekst, w którym nie wpadłbym na to, że po latach to się sprawdzi. To znaczy napisałem, że chrześcijaństwo jako nowe spoiwo między Węgrami a Rosją wymyka się sankcją. Na pochodzenie czy tożsamość nie da się nałożyć sankcji. I nie wpadłbym, zupełnie serio mówiąc, że w 2022 roku, w połowie roku, właśnie na mocy tego porozumienia, nazwijmy to tożsamości, uda się patriarchę Cyryla wyciągnąć z sankcji, no i po prostu doprowadzić do tego, że może on dalej ze swoim budżetem czy kapitałem, który zgromadził, operować swobodnie po Unii Europejskiej, dlatego że nie da się przeciwko niemu wprowadzić sankcji, dlatego że Węgry będą je blokować.
Bardzo to wszystko zagmatwane. To takie spoiwo kulturowe, te tradycje, do których sięgają elity władzy na Węgrzech, bo jest jeszcze turanizm, o którym pan pisze.
To prawda i turanizm stoi w zupełnej sprzeczności z chrześcijaństwem, tyle że ludy turańskie, czyli te ludy, które zdaniem między innymi Węgrów oczywiście, pochodzą z dalekiego stepu i przywędrowali tutaj na ziemię panońską, gdzie jest między innymi Turcja, Kirgistan, Kazachstan, Turkmenistan, Azerbejdżan czy Tadżykistan i Węgry w roli obserwatora i też Republika Cypru Północnego, jeśli dobrze pamiętam, czyli ta część, która jest turecką częścią Cypru, to są państwa obserwatorzy. Natomiast jest to pewien, mówiąc wprost, kult pochodzenia od wielkiego wodza Attyli, który, nomen omen, mój dziadek miał na imię Attila. Oczywiście to jest nawiązanie do tej tradycji, aczkolwiek sam myślę, że w tej narracji się nie poruszał. Ale to jest coś o tyle fascynującego, że pozwala na budowanie pewnego pochodzenia, paradoksalnie od ludów, których większość to jest dzisiaj są wyznawcami Allaha. Natomiast ten komponent został wykreślony jakby z pewnej pamięci po 2015 roku i kryzysie migracyjnym. Natomiast jest Rada Organizacji Ludów Turańskich, jest czymś, co zdecydowanie warto obejrzeć, głównie graficznie, dlatego że są to igrzyska nomadów, w których nomen omen, jako ciekawostkę wskazać można, biorą udział też Polacy. Ale to jest w ogóle bardzo duży kult pochodzenia, wsparcia i też organizacyjnego czy instytucjonalizacji pewnej tego gremium, dlatego że po ostatnim szczycie, który odbył się kilka miesięcy temu, proszę mi wybaczyć, nie pamiętam do końca, gdzie bodaj w Kazachstanie, ale było to coś ciekawego, że na Węgrzech zostanie powołana pewien Instytut Przeciwdziałania Suszy właśnie Organizacji Ludów Turańskich, w których wspólnie eksperci z tych państw będą zastanawiali się nad tym, co zrobić, żeby więcej susza nie nastąpiła. I puentując to, Viktor Orban, kiedy jest, nazwijmy to na Zachodzie, ujmijmy jako Unia Europejska, bardzo lubi mówić o tym, że jest najdalej wysuniętym na Zachód państwem Wschodu, ale kiedy znajduje się z kolei po drugiej stronie, czyli Kirgistan, Azerbejdżan i tak dalej, lubi z kolei akcentować to, że jest najbardziej wysuniętym na Wschód państwem Zachodu. I ta postawa pewnego rozkroku, który uznałbym za dwa pylony, na których stoi ten most i pewna interpretacja rzeczywistości przez Węgry, by być łącznikiem między Wschodem a Zachodem, wpisuje się w tą narrację dzisiejszą, aczkolwiek tak jak mówię, no duże rzeczy dało się tłumaczyć do 24 lutego, natomiast po tym dniu jest to już dużo bardziej skomplikowane.
No to na koniec muszę zapytać, to dokąd z tymi dwoma pylonami, z tą dychotomią tożsamościową, polityką spraw narodowych, programem Fideszu rozpisanym w ustawach, wreszcie tak, z oligarchizacją, o której pan wspomniał, dokąd zmierzają współczesne Węgry?
Ja zupełnie szczerze powiem teraz, że nie wiem. A odpowiedź, dlaczego nie wiem, wynika głównie z tego, że Węgrzy postawili na kartę w rzeczywistości, która już nigdy nie będzie taka sama. To znaczy oni postawili na to, że Rosja z wojny nie wyjdzie ani osłabiona, ani Zachód nie wytrwa w tej postawie, którą szczęśliwie prezentuje w mniejszym bądź większym stopniu od blisko roku. I myślę, że to założenie dotyczące tego, że Węgry w nowym układzie, który będzie musiał się jakoś ukształtować, zajmą pozycję, czy będą pewnym beneficjentem dobrej kooperacji z Rosją, tego akcentowania, że Węgry są dzisiaj jedynym państwem Unii Europejskiej, które dostaje błękitne paliwo bezpośrednio z Rosji, dlatego że Bułgaria, przez którą ten gaz przebiega od maja 2022 roku, nie pobiera go, dlatego że nie zgodziła się na płatności w rublach, że to im się opłaci. Natomiast już rzeczywistość pokazuje, że wcale nie. I też postępująca polityka na przykład zmian w wojsku, która dosłownie jest tematem z ostatnich dni, tego w jaki sposób będzie to wojsko przekształcane, ale też w jaki sposób istnieje, czy jest ukazywane podejście do NATO, będzie jednak, wydaje się, sytuował Węgry nie po tej stronie po raz trzeci w historii, bo myślę, że tak jak jesteśmy, większość z nas o tyle jest zaangażowana, że trzyma z całego serca kciuki za Ukrainę, bo to jest też polska racja stanu. Natomiast na Węgrzech to jest przedstawione zupełnie inaczej. No i być może Węgry z tego układu wybronią się tym, że są po prostu małe. I to będzie też wygodne zakrycie, że z jednej strony Viktor Orban prowadzi politykę Węgier, które mają 93 tysiące kilometrów kwadratowych, jak państwa o wiele większego. Ale kiedy przychodzi co do czego, to dużo łatwiej jest się schować i uznać, dobra, oni nie są tacy duzi, to już zostawmy ich. I dzięki temu między innymi ten system, który jest budowany po 2010 roku, zaszedł z jednej strony tak daleko, a z drugiej strony udało się jakby... Polska jest o tyle poszkodowana, że dużo instytucji, głównie unijnych, po prostu nie chce powtórzyć tego błędu. W związku z tym wprowadziło narzędzia, których niestety ukarana jest Polska. Aczkolwiek pamiętajmy, że choćby w mechanizmie warunkowości, my w Polsce absolutnie nie mamy takich problemów jak na Węgrzech. Stąd u nas dużo szybciej popłyną, wydaje się teraz, środki z KPO, aniżeli dla Węgier. W związku z tym to już samo w sobie jest ciekawe i pewna przewrotność dotycząca polityki. A żeby to absolutnie spuentować, to trwają dyskusje dotyczące sankcji, gdzie Węgry opowiadają się za wyciągnięciu 9 oligarchów z tychże sankcji, w tym Wiaczesława Moshe Kantora, człowieka, który w Polsce jest bardzo znany za próbę przejęcia wrogiego Azotów. I to jest człowiek, którego Węgry chcą wyciągnąć z sankcji unijnych, twierdząc, że biznesy z nim są bezpieczne.
To już tak na koniec. Czy elity władzy zdają sobie sprawę, są świadome tego, że po raz trzeci są nie po tej stronie, po której być powinny?
Nie, bo Viktor Orban, cytując i puentując ostatecznie, powiedział, że historia jest zawsze po stronie Węgier, a Węgry po stronie historii.
W Radiu Kraków Kultura. Dominik Hej, doktor politologii, założyciel portalu poświęconego sprawom węgierskim.hu, autor książki Węgry na nowo. Jak Viktor Orban zaprogramował narodową tożsamość. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie.